Dzień dobry Państwu bardzo serdecznie. 29 maja, koniec maja powoli się zbliża. Niestety szybko nam miesiąc minął, ale dla nas to był miesiąc dobry, bo miesiąc, kiedy w końcu myśmy się jako radio z Warszawy ruszyli. Pojechaliśmy w trasę wczoraj o 10 rano. Radiowy samochód wyruszył spod Pasty z ulicy Zielnej 39 i pojechaliśmy w trasę do jednego z najbardziej urokliwych polskich miast wojewódzkich, czyli do Kielc, do serca województwa świętokrzyskiego, miasto położone wśród wzgórz. Zresztą taka jest legenda, kiedy to miasto powstawało, właśnie tutaj miał się jeden z polskich władców zatrzymać na polanie pośrodku nieprzebytych borów i odpoczywać, i na tym miejscu powstało miasto Kielce. Jesteśmy na przepięknym rynku kieleckim, gdzieś w oborwaniu fundamentów dawnego ratusza, który spłonął w wielkim pożarze roku 1800, który strawił niemalże cały rynek i większość miasta. O historii dzisiaj będzie mało, bo mamy taki plan, żeby Państwu pokazać 18 miast wojewódzkich i współwojewódzkich, czyli opisać mapę polityczną największych polskich miast na starcie kampanii samorządowej, więc dużo polityki lokalnej. Dowiemy się, co w trawie piszczy w miastach wojewódzkich i współwojewódzkich. Łukasz Jankowski, zapraszam Państwa bardzo serdecznie na pierwszy wyjazdowy poranek w tym roku z Kielc. No, może z tym pierwszym wyjazdowym porankiem trochę przesadziłem, bo już żeśmy wyjeżdżali, ale na pewno pierwszy poranek w dłuższej trasie ze mną jest. Na kieleckim rynku pierwszy gość, Dariusz Kozak, dyrektor elektrociepłowni Kielce, ale także przewodniczący Rady Miejskiej w Kielcach, co jest także bardzo istotnie. Panie dyrektorze, dzień dobry.
Witam serdecznie w pięknych Kielcach, mieście Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego.
To również mieście, gdzie historia Polski się tworzyła, gdzie wykuwała się polska niepodległość, o czym warto mówić w setną rocznicę odzyskania tejże niepodległości, bo między innymi tutaj w Kielcach przecież toczyły się pierwsze boje pierwszej kadrowej, która przeszła z zaboru austriackiego tutaj do zaboru rosyjskiego, do dawnych ziem Królestwa Kongresowego. Tutaj na rynku odbywała się historia, tu, gdzie my stoimy, także historia polskiej niepodległości się działa, ale dzisiaj przyszłość. Dzisiaj nas interesuje teraźniejszość i przyszłość miasta. Najpierw jako do szefa Rady Miejskiej, do przewodniczącego Rady Miejskiej. Kto rządzi w Radzie Miejskiej w Kielcach? Kto trzyma w tej chwili władzę w Radzie?
Mamy taką dosyć ciekawą koalicję. Ja oczywiście jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, więc najwięcej radnych ma Prawo i Sprawiedliwość, 7 radnych. Rada Miasta Kielce liczy 25 radnych, nasza tak zwana większość liczy 13 radnych, 7 radnych Prawa i Sprawiedliwości, 4 radnych pana prezydenta Wojciecha Lubawskiego i 2 radnych niezależnych, co daje 13 przewagę. A jak wiadomo, 13 jest więcej od 12.
To prawda, jest jeden głos przewagi, czyli w większości nie jest imponująca. Jest na włosku się trzyma.
Tak, dokładnie tak, ale jakoś sobie radzimy. Mnie osobiście cieszy jako przewodniczącego Rady Miasta, że często w ważnych sprawach dla miasta tak zwana opozycja czy też poszczególni radni potrafią zagłosować za sprawami ważnymi dla miasta, więc co prawda mamy niewielką większość, ale wystarczającą.
Świętokrzysk jako całe województwo uchodzi za bastion PSL-u. Tutaj niepodzielnie od lat rządzi nawet jeden marszałek od lat 12, Adam Jarubas. W mieście PSL jak się trzyma?
W mieście PSL ma 5 radnych w Radzie Miasta Kielce. To jest chyba historyczny wynik w mieście. Postaramy się jako Prawo i Sprawiedliwość zmienić ten układ sił w województwie podczas najbliższych wyborów samorządowych.
Podczas najbliższych wyborów samorządowych już na tej jesieni. Jakie są problemy Kielc? Bo to jest miasto wojewódzkie, ale jako żywo nie największe z tych miast wojewódzkich. Z jakimi problemami Państwo się borykacie?
Myślę, że problem dotyczy wielu podobnej wielkości miast. Myślę, że przede wszystkim jeszcze brak wystarczającej liczby miejsc pracy. To jest podstawowy problem. W mojej ocenie przez ostatnie kilkanaście lat miasto się rozwija fantastycznie, ale jednak zdecydowanie więcej powinniśmy zrobić, by nowe miejsca pracy przybywały do Kielc.
Będziemy mieli okazję z panem Wojciechem Lubawskim, prezydentem miasta, porozmawiać o stanie, o tym, co się dzieje w samych Kielcach i o tym, jaka jest sytuacja i jaka może być w przyszłości, o ile pan prezydent będzie kandydował. To też jest tajemnica. Pan wie, czy kandydat zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość na oficjalnej konferencji prasowej w siedzibie PiSu na Nowogrodzkiej, czy państwa trochę nie wystawi do wiatru?
Znaczy, przede wszystkim pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że udzielimy jako Prawo i Sprawiedliwość poparcia panu Wojciechowi Lubawskiemu, o ile zdecyduje się kandydować. Ja tego nie wiem. Myślę, że wystartuje pan Wojciech Lubawski, ale to jest jego decyzja. Podejrzewam, że w ciągu najbliższych tygodni oficjalna decyzja w tej sprawie już będzie.
Pan jest kielczaninem rodowitym, czy czasowo ta do Kielc przyjechała za pracą?
Jestem rodowitym kielczaninem. Od ponad 40 lat. Urodziłem się w Kielcach, mieszkam w Kielcach. Moje dzieci, mój syn i moja córka urodziły się w Kielcach. Tak można powiedzieć, że kocham to miasto od zawsze.
Nigdy nie chciał pan wyjechać w szeroki świat?
Nie, miałem pewne propozycje, żeby się przenieść do większych miast. Powiem tak, mój szwagier mieszka w Warszawie, często u niego bywam. Bardzo lubię naszą stolicę, naszego pięknego państwa, ale Kielce kocham, tu się bardzo dobrze żyje. Nie ma takiej możliwości, żebym się wyniósł z naszego miasta.
Od 2 lat ma pan odpowiedzialną funkcję, dyrektor elektrociepłowni Kielce, czyli tego zakładu, który dostarcza i ciepło, i prąd do mieszkań w Kielcach. Polska Grupa Energetyczna jest tutaj operatorem. Co jest pana marzeniem, co jest celem, co pan sobie postawił za główne zadania, kiedy pan 2 lata temu obejmował pozycję czy stanowisko dyrektora elektrociepłowni w Kielcach?
Jako elektrociepłownia Kielce należąca do PGE Polskiej Grupy Energetycznej, do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, mamy bardzo dużo zadań przed sobą. Przede wszystkim to, na czym się skupiamy w chwili obecnej, to inwestycje. Tak naprawdę bez inwestycji za kilka lat elektrociepłowni Kielce może już nie być. Ja jako rodowity kielczanin postawiłem sobie za cel, że nie mogę oczywiście do tego dopuścić. Mamy kilka lat na dostosowanie naszych jednostek wytwórczych, wybudowanie nowych obiektów. Ciężko pracujemy, ja i moi pracownicy, na to, by takie inwestycje powstały.
O jaką konkretnie inwestycję chodzi? Trzeba od nowa wybudować elektrociepłownię, czy co jest do, jakie są plany inwestycyjne, co powinno powstać w pierwszej kolejności?
Przede wszystkim musimy dostosować nasze obecne jednostki wytwórcze do standardów unijnych, do dyrektyw IED i do konkluzji BAT. Pracujemy nad tym, ale w planach mamy również wybudowanie małej jednostki gazowej i kilku jednostek kotłów olejowo-gazowych. Ciężko na to pracujemy, wierzę, że to się uda.
Bo właśnie paliwem, które daje ciepło i prąd w Kielcach, jest węgiel, jak na razie. Tak to wygląda?
Węgiel i biomasa. W 80% węgiel, w 20% biomasa. My chcemy troszkę to zmienić, chcemy, żebyśmy mieli jako elektrociepłownia większy miks energetyczny. Pracujemy nad tym, by więcej odnawialnych źródeł energii pojawiło się w Kielcach, by elektrociepłownia Kielce była jeszcze bardziej przyjazna środowisku.
OZE, czyli odnawialne źródła energii, to między innymi wiatr, który nam tutaj wieje dość przyjemnie na kieleckim rynku.
Jak to w Kielcach.
Jak to w Kielcach, ale to jest tak, że państwo stawiacie na panele fotowoltaiczne, na wiatraki, i skąd się ta odnawialna energia będzie brać?
Nie, akurat jeśli chodzi o wiatraki i fotowoltaikę, to inna spółka, należąca do PGE. Nad tym pracuje PGE Energia Odnawialna. Elektrociepłownia Kielce należy do PGE GKS A. My pracujemy nad tym, by głównie iść w tematykę, mówiąc kolokwialnie, gazową. Ciężko pracujemy i współpracujemy z Polską Spółką Gazownictwa. Współpraca jest bardzo dobra. Tak naprawdę już 11 kwietnia Komitet Inwestycyjny PGE w Warszawie podjął decyzję, którą ścieżką mamy iść, więc oficjalnie już mogę powiedzieć, że będziemy budować jednostki gazowe.
problem tylko w tym, że gaz niestety musimy importować w znacznej ilości, a węgiel mamy swój własny, przynajmniej oficjalnie. To nie jest tak, że trochę będziemy musieli teraz więcej zapłacić Rosjanom za to, żeby ogrzać nasze domy w Kielcach?
Myślę, że nie. To przypomnijmy, że Kielce to nie Warszawa, to nie jest miasto wielkości Warszawy. Tego gazu będziemy mieć w całym naszym miksie niewiele, ale to jest potrzebne. Ja się nie odżegnuję, zarówno Polska Grupa Energetyczna, od węgla, jednak no, takie są uwarunkowania w chwili obecnej, że coraz więcej odnawialnych źródeł energii powinno być w tym miksie energetycznym. W tym kierunku zmierza PGE, również elektrociepłownia Kielce.
To jest tak, że prawo europejskie wymusza takie zmiany? Czy to jest główny element nacisku na państwa, żeby zmieniać, modernizować, są właśnie kolejne przepisy unijne, które bardzo mocno ograniczają normy emisyjne dla elektrowni?
No dokładnie jest tak, jak pan redaktor powiedział. Unia Europejska narzuca takie standardy. Dla środowiska jest to dobre, ale jednocześnie bardzo kosztowne, bardzo, bardzo kosztowne. Polskie elektrociepłownie i przede wszystkim elektrownie muszą ponieść ogromne wydatki, by dostosować swoje jednostki wytwórcze do standardów unijnych.
Od 2 lat tematem politycznym stał się smog i kwestia czystego powietrza. Mieszkańcy Krakowa czy aglomeracji katowickiej znają problem nie od dziś, ale politycznie on żyje. Wydaje się, od kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy. Niektórzy się śmieją, że pani minister Emilewicz z Krakowa przywiozła smog do Warszawy jako temat polityczny. Temat walki o czystsze powietrze istnieje także w Kielcach?
Ja myślę, że dotyczy każdego miasta i miasteczka w Polsce. My jako elektrociepłownia bardzo mocno walczymy ze smogiem. Bardzo ściśle współpracujemy z naszym miejskim przedsiębiorstwem energii cieplnej, z miastem Kielce. Myślę, że niebawem będziemy mieć owoce tego, jak ciężko pracujemy nad tym tematem.
Właśnie, bo jak wygląda współpraca, jaki jest styk między magistratem, między ratuszem, który państwo nie widzą, ale ja widzę piękny budynek, który jest vis-a-vis naszego plenerowego studia APG w Kielcach. To jest tak, że to jest pełna kooperacja i Urząd Miasta rozumie potrzeby grupy energetycznej?
Współpraca między elektrociepłownią Kielce a miastem Kielce i IMPC-em od dawna jest bardzo dobra. Powiem nieskromnie, że odkąd ja jestem dyrektorem elektrociepłowni i jednocześnie przewodniczącym Rady Miasta, ta współpraca musi być świetna, jest świetna, ale to tak powiedziałem w kategoriach żartu. Zarówno w elektrociepłowni Kielce, jak i w kielskim MPC-u pracują doskonali ludzie, wspaniali fachowcy i tak naprawdę wystarczy nimi dobrze pokierować i naprawdę współpraca jest doskonała.
Kwestia finansowa, elektrociepłownia Kielce wychodzi na swoje?
Tak, działamy w ramach Polskiej Grupy Energetycznej, bilans jest dodatni, ale dzięki temu też możemy się postarać w Polskiej Grupie Energetycznej o pieniądze na potężne inwestycje.
Inwestycje to koszty, koszty generują może nie straty, ale wymagają większych wpływów, żeby je pokryć, czy być może w ramach inwestycji będzie musiał wzrosnąć koszt ciepła i energii dla Kielczan.
Nie, pamiętajmy po prostu, że żaden wytwórca, czy to energii, czy ciepła, nie może sobie pozwolić na to, by samodzielnie po prostu ustalać ceny. Oczywiście ustalamy ceny, ale są urzędy, które nad tym
regulują.
Urząd Regulacji Energetyki, więc ja zapewniam wszystkich Kielczan, że niezależnie od inwestycji, na pewno to nie my decydujemy o tym, o cenie ciepła, ostatecznie decyduje o tym Urząd Regulacji Energetyki.
A właśnie, to jest ciekawe, jakie jest tutaj powiązanie. To jest tak, że Polska Grupa Energetyczna i wszystkie inne spółki energetyczne są w zasadzie bezwolne przy dyktowaniu ceny energii? Chyba nie, chyba tu jest, macie jakieś możliwości ruchu.
Nie do końca tak jest. No, pamiętajmy jedno, że Polska Grupa Energetyczna to najpotężniejsza spółka energetyczna w Polsce. Większość udziałów, ponad 60%, ma Skarb Państwa, więc rząd polski ma bardzo duży wpływ na to, by pewne sprawy regulować dla dobra mieszkańców.
Szczególnie, że teraz PGE przejęło duże aktywa po Francuzach, między innymi w Warszawie. W Warszawie pomysł na smog to jest rozbudowa sieci ciepłowniczej. To jest walka z nazwaną niską emisją, czyli kotłach przydomowych. Czy w Kielcach też ta walka trwa? Czy państwo zamierzacie podłączać kolejne domy, tak żeby tą niską emisję szkodliwą dla naszego zdrowia ograniczać?
Bardzo mocno pracujemy od wielu miesięcy na to. Już niebawem dojdzie do podpisania takiego trójporozumienia między elektrociepłownią Kielce, MPC-em i jedną jedną z kieleckich spółdzielni mieszkaniowych. Na razie nie chcę zdradzać, która to spółdzielnia, z którą nam się współpracuje bardzo dobrze. Jeśli to porozumienie wyjdzie, mieszkańcy będą zadowoleni, bo po pierwsze będą mieć bezpieczne ciepło i tanie ciepło z elektrociepłowni. Będziemy się starać rozmawiać z kolejnymi spółdzielniami. Zrobimy wszystko, by mieszkańcy mieli ciepło, tanie i bezpieczne.
Taniej jest się podłączyć do sieci niż mieć własny kocioł węglowy, jak pan dyrektor uważa?
To zależy, kto ma jaki kocioł. My przede wszystkim skupiamy się na tym, by mieszkańcy, które mają stare kotły, wyłączali je, ale również dzięki miastu i Radzie Miasta Kielce dosłownie kilka miesięcy temu uchwaliliśmy uchwałę, dzięki której mieszkańcy mogą liczyć na dopłaty, jeśli wymienią stary piec na miejską sieć ciepłowniczą lub też sieć gazową.
To teraz jeszcze jedno pytanie w tym temacie, ale bardziej do przewodniczącego Rady Miejskiej. Program wymiany kotłów, który rząd promuje, idzie pilotaż, który ma finansować termomodernizację budynków. Czy ten pilotaż będzie realizowany w Kielcach, jak magistrat Kielce pomaga w wymianie piecy i w termomodernizacji domów, bo no ile w Warszawie jest dużo osób majętnych i one być może same sobie poradzą bez trudu. Natomiast w Kielcach pewnie jest wiele osób ubogich, których nie stać na wymianę kotła, na docieplenie domu, jak magistrat będzie pomagał. Czy może PGE, może elektrociepłownia Kielce się dorzuci do takiego programu finansowo?
Znaczy, tak jak przed chwilą wspomniałem, przede wszystkim jako miasto Kielce, jako Rada Miasta Kielce uchwaliliśmy uchwałę, dzięki której mieszkańcy mogą liczyć na dopłaty, ale przede wszystkim też to, o czym wspomniałem, współdziałamy z kilkoma spółdzielniami mieszkaniowymi w Kielcach. Jeśli ten nasz pilotaż, taki wewnętrzny, nie ogólnokrajowy, ale wewnętrzny, wyjdzie, to dzięki Polskiej Grupie Energetycznej mieszkańcy będą mogli i także kielskiemu MPC-owi liczyć na dopłaty. Będzie im się to opłacać. Jestem przekonany, że za kilka lat problem smogu będzie zdecydowanie mniejszy w Kielcach.
A występuje? Bo kiedy człowiek tutaj przyjeżdża, to jako żywo nie widzi, żeby powietrze było jakoś dokuczliwie nieprzyjemne.
To też pokazuje, że w Kielcach problem smogu nie jest może tak ogromny jak w Krakowie, aczkolwiek otwarcie trzeba przyznać, że też występuje, ale przede wszystkim występuje niestety nad niektórymi starymi domami, domkami, gdzie mieszkańcy no, palą, mówiąc kolokwialnie, czym popadnie czas.
Pana dom jest daleko od rynku?
5,5 kilometra, ja mieszkam na pięknym osiedlu na Stoku, 5,5 kilometra od rynku.
Pana ulubione miejsce w Kielcach?
Myślę, że rynek i centrum, ale w Kielcach i pod Kielcami mamy naprawdę wiele fantastycznych miejsc. Park Kielecki jest fantastyczny, w którym dosłownie już za godzinę będzie moja 3-letnia córeczka się bawić. Mamy wiele urokliwych miejsc, ale myślę, że moje ulubione miejsce to rynek i jego okolice.
Co w Kielcach warto zwiedzić, kiedy się do Kielc trafi?
Przede wszystkim myślę, że mamy piękne obiekty, instytucje geologiczne, fantastyczna kadzielnia. To myślę, że to jest
unikat. Miasto Staszica.
Dokładnie tak, to jest unikat w skali, myślę, że nawet nie kraju, ale Europy. Fantastyczna, również na Ślichowicach mamy obiekty geologiczne, piękne jaskinie. No myślę, że to naprawdę tym się możemy poszczycić, ale mamy również piękne, fantastyczne instytucje kultury, którymi możemy się poszczycić również na świecie.
Dariusz Kozak, dyrektor elektrociepłowni Kielce oraz przewodniczący Rady Miasta był gościem Poranka Wnet, pierwszym gościem. Dziękuję najmocniej, panie dyrektorze, i do zobaczenia.
Dziękuję bardzo i zapraszam do Kielc.
My również zapraszamy. 7:28, za 3 sekundy będzie czas na piosenkę. Wybraliśmy, bo tutaj jest na rynku, stoi wystawa, są plakaty, są banery, spotkania ze sztuką i tutaj na pierwszych fotografiach jest zdjęcie Antoniny Krzysztoń, więc nie mamy innego wyboru, jak zagrać Perłową Łódź. Godzina 7:33 na zegarach w Kielcach. Piękne słońce, bezchmurne niebo. Powoli zaczyna się życie na kieleckim rynku. Zaśpiewała Antonina Krzysztoń z dedykacją dla najszybszej podkowianki roku 2018. A my jesteśmy w trasie Radia Wnet, dzisiaj Kielce, jutro Lublin. Może uchylmy rąbkę tajemnicy, cóż się będzie działo w tym tygodniu. Po Lublinie w Boże Ciało Rzeszów, a potem Solina. Na chwilę zboczymy z trasy miast wojewódzkich, aby opowiedzieć o energetyce odnawialnej w Polsce, w Solinie. To w tym tygodniu przed nami, a tydzień przyszły także rozpoczniemy wyjazdowo, także uciekniemy ze stolicy do Bełchatowa. Tam Antoni Opaliński opowie z kolei o tej energetyce tradycyjnej, o największej polskiej elektrowni, jednej z największych polskich kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie i o tym, co tam się dzieje i jak produkuje się największą ilość energii w Polsce. 7:34. Słuchacie Państwo Poranka Wnet z Kielc. Ale Kielce to także polityka krajowa. Dzisiaj w Kielcach o godzinie 12 będzie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, gdzie będą się odbywały oficjalne obchody Dnia Weterana tutaj na rynku. A wczoraj w kieleckim ratuszu odbyła się konferencja na temat pomocy ofiarom wojny w Syrii, gdzie uczestniczyła pani minister Beata Kempa, minister odpowiedzialna za pomoc humanitarną, szczególnie dla ofiar konfliktu w Syrii i w Iraku. Kielce przyłączyły się do akcji wspierania ofiar wojny. Posłuchajmy, co powiedziała wczoraj dla Radia Wnet w Kielcach Beata Kempa. Zacznijmy od pomocy osobom uchodźcom, którzy przed wojną na Bliskim Wschodzie. Miasto, samorządy, kolejne sądy się włączają w akcję państwa. Jaki będzie zakres, ile samorządów, zdaniem pani minister, może się aktywnie włączyć w pomoc osobom tam na miejscu?
Przecież tak może zrobić każdy samorząd. To jest wewnętrzna, oddolna inicjatywa. Pierwsza inicjatywa, która tego typu, która powstała, była na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, gdzie naprawdę udało się ponad podziałami zebrać 1 200 000 zł. Druga inicjatywa to była Lubelszczyzna. Za ten program miałam okazję być na podsumowaniu. To było około 400 000 zł, ale przede wszystkim wielkie serce pana prezydenta Lubawskiego. On postanowił, że Kielce włączą się, mocno w to wierzę, bo są tutaj naprawdę ludzie o wielkich sercach, włączą się również to dzieło pomocy, w szczególności dzieciom. I taki projekt powstał kilka miesięcy temu i dzisiaj rozpoczynamy akcję, która, mamy nadzieję, zakończy się we wrześniu dużym sukcesem. I to jest inicjatywa oddolna, nikt nikogo nie przymusza, rząd oczywiście pomoc kieruje, ale jeśli są takie inicjatywy samorządów, to naprawdę chylę czoła i uważam, że wciąż te środki w jeszcze większym rozmiarze są potrzebne, szczególnie na edukację dzieci w Syrii.
Pani minister koordynuje ten projekt, to jest tak, że te pieniądze do pani minister spływają i pani minister potem patrzy, co się z nimi dzieje tam na miejscu?
Tak, przede wszystkim te środki będą spływały według życzenia państwa, którzy tą akcję tutaj przeprowadzają, czyli do organizacji pozarządowych. Natomiast ja z tymi organizacjami od samego początku, jak tylko zostałam ministrem, jesteśmy w doskonałym kontakcie, współpracujemy, zrobiliśmy pierwszą konferencję organizacji pozarządowych kilka dosłownie dni temu, ale na bieżąco, na co dzień współpracujemy, po prostu oceniamy potrzeby. Oni są tam na miejscu, są takimi naszymi, można powiedzieć, oczami, uszami i mogą mówić w sposób bardzo, bardzo profesjonalny, gdzie tą pomoc przede wszystkim trzeba kierować. Więc my to koordynujemy i w ten sposób również korygujemy później pomoc rządową.
Ile trafia z kieszeni samorządów, z naszej ofiarności, ale także z ofiarności rządu do ofiar wojny na Bliskim Wschodzie? Ile pieniędzy?
Tych pieniędzy przekazujemy coraz więcej, dlatego że chociażby po ostatnim ostrzale w Gucie wiadomo, że trzeba było przeznaczyć tam na pomoc nie tylko żywnościową, ale przede wszystkim medyczną. Dzisiaj też jest bardzo potrzebna pomoc medyczna. turystyczna. Tą ze śladowej ilości w 2015 roku przeznaczyliśmy tylko na sam konflikt syryjski, ale tylko jeśli idzie o organizacje pozarządowe i te bardzo drobne wpłaty, to było około 45 milionów złotych. W tym roku będzie to zdecydowanie więcej. Natomiast jeśli idzie o pomoc generalnie i humanitarną, i rozwojową, bo ona się tak dzieli, choć wzajemnie zazębia, bo przecież też udzielamy tej pomocy, która później pozwoli po tym, jak opadnie kurz, tym ludziom funkcjonować. Generalnie jest to około 700 milionów złotych.
Pani minister, czy już w Unii Europejskiej jest konsensus, że to polska droga pomocy ofiarom wojny była właściwa, czy to jeszcze się uciera?
Oczywiście, że tak. Ostatni szczyt w Brukseli dotyczący konfliktu w Syrii pokazał, że niemal wszystkie kraje, które na tym szczycie się znalazły na dość wysokim poziomie dyplomatycznym i nie tylko kraje Unii, ale przecież byli tam również Chińczycy, Japończycy, Amerykanie, byli również obecni Australijczycy, Japończycy, wszyscy deklarowali kwoty pomocy na miejscu, więc jak gdyby to, co potwierdzało, że ta forma pomocy jest najbardziej odpowiednia i najbardziej skuteczna, z czego bardzo się cieszymy, ale i też trzeba nam wiedzieć, że w tej chwili podczas prezydencji bułgarskiej wciąż proceduje się bardzo niekorzystne rozporządzenie, mówię tutaj o nowelizacji porozumień dublińskich, która ma na nowo przymusowo relokować uchodźców. To jest po prostu coś, co jest nie do przyjęcia. My temu mówimy nie, twardo również będziemy kontynuować politykę pomocy na miejscu i nie przyjmowania tutaj uchodźców i emigrantów ekonomicznych do Polski.
Pani minister, przepraszam za ten brutalny zmianę tematu, ale kampania samorządowa coraz bliżej. Jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości, pan prezydent Lubawski w Kielcach, w samorządzie wojewódzkim kieleckim, pani bliskim. Przecież rządzi cały czas PSL trochę silną ręką od wielu lat, niemalże niepodzielnie. Co zrobić, żeby to się zmieniło? Czy państwo już macie pomysł i program dla Świętokrzyskiego?
Nie mam wielką nadzieję, że wybory, jeśli idzie o Front Zjednoczonej Prawicy, tutaj w województwie świętokrzyskim będzie odpowiedź mieszkańców województwa świętokrzyskiego, że wybory będą wygrane. Mocno w to wierzę. Oczywiście tutaj kwestia pana prezydenta Lubawskiego, którego już znam od bardzo wielu lat, bynajmniej od roku 2011. Osobiście widzę jego starania i sama widzę, jak Kielce się zmieniają, ale i też widzę jego klasę, jego serce. W tej chwili to naprawdę jego pomysł, żeby włączyć Kielce. Odbyło się to kilkanaście tygodni temu. Wtedy jeszcze pan prezydent nie podjął decyzji, czy będzie się ubiegał o reelekcję, także rzeczywiście wynikało to z potrzeby serca. Ale ja mocno wierzę w to, że w tej chwili mieszkańcy województwa świętokrzyskiego spojrzą na kwestię wyborów nieco inaczej. Nie ci, którzy obiecywali i nic nie robili, tylko ci, którzy przez dwa lata zrealizowali program. Jeśli tylko popatrzymy na program, chociażby prosty 500+, który podobno według koalicji PO-PSL był niemożliwy do zrealizowania, był możliwy, tak samo jest możliwe do zrealizowania mimo wielu trudności, wiele innych programów, w tym przede wszystkim dla województwa świętokrzyskiego. Ja tylko chcę przypomnieć, że był taki czas, kiedy to województwo było traktowane po macoszemu. Przez kogo? Warto sobie przypomnieć.
Ostatnie pytanie, pani minister, czy już jest ustalone, jakie będą parytety na listach do sejmików między szczególnymi ugrupowaniami Zjednoczonej Prawicy, bo wiemy, że podobno Republikanie, czyli czwarta partia, dołączy do tego obozu i trzeba będzie jakoś te miejsca podzielić. Wszystko już jest ustalone?
Wszystko przede wszystkim będzie odbywało się i odbywa się. Jestem też wiceprezesem Solidarnej Polski, mogę to potwierdzić. W absolutnej zgodzie, absolutnym konsensusie. Ja jestem pod wrażeniem. Rozmowy przebiegały. Przebiegały już wcześniej w bardzo dobrej atmosferze. Naprawdę wszyscy się znajdziemy na tych listach szerokim frontem i myślę, że każdy odnajdzie kogoś na tej liście
już
swojego.
Zakończyły, czy jeszcze trwają?
Po części już co do kwestii dotyczącej tych wyższych szczebli, to raczej tak. Tutaj mamy już pewność. Co jeszcze do uzgodnienia, to się uzgadnia, ale naprawdę jestem pod wrażeniem i mówię to z całą odpowiedzialnością, bo w wielu negocjacjach w swoim życiu brałam udział, ale tak jak to się odbywa do tej pory, jest naprawdę w porządku. Jesteśmy zadowoleni.
Dziękuję bardzo. Spotkanie w Kielcach.
Tak, spotkanie w Kielcach. Ja bardzo się cieszę, ponieważ zawsze z wielką radością wracam i dzisiaj byłam tutaj te kilka tygodni temu, kiedy rozmawialiśmy o tej inicjatywie z panem prezydentem, na zaproszenie pana prezydenta, żeby to też pomóc skoordynować, ale chcę powiedzieć, że one wciąż się zmieniają naprawdę na absolutny plus. Jestem pod wrażeniem i jeszcze w dodatku, jeżeli mamy tylu ludzi o dobrych sercach, no to nic dodać, nic ująć, przyjeżdżać do Kielc, do Świętokrzyskiego.
Tak, wczoraj mówiła w rozmowie z Radiem Wnet pani minister Beata Kempa, która była w Kielcach przy okazji rozpoczęcia programu pomocy dla uchodźców wojennych w Syrii, w który włączyło się miasto Kielce i prezydent Wojciech Lubawski. Jest godzina 7:43.